To było jakoś w trakcie moich studiów w Warszawie, więc dawno, dawno temu. Stałem na przystanku i czekałem na swój autobus. Padał deszcz, wszystko wokół mnie rozmazywało się jak w reklamie rutinoskorbinu, gdzie dzieci mówią do przeziębionej mamy, jesteś jakaś niewyraźna. I nagle z daleka zobaczyłem nadjeżdżający autobus. Wytężyłem wzrok, żeby zobaczyć, czy to mój, i nagle zdałem sobie sprawę z tego, że nie mogę odczytać numeru autobusu wyświetlonego nad przednią szybą. W tamtym czasie nie nosiłem okularów, więc mrużyłem oczy, mrużyłem je coraz bardziej, wpatrywałem się uważnie, autobus był coraz bliżej, a ja ciągle nie potrafiłem dojrzeć, czy to 118, czy 503. I rozumiałem wtedy, że to jest czas, to jest dobry moment na to, żeby pójść do okulisty i zadbać o swój wzrok, bo nie widzę niczego wyraźnie. A potem ta ulga. Kiedy założyłem swoje pierwsze soczewki, a później po jakimś czasie moje pierwsze okulary. I z jednej strony to było przyznanie się do pewnej słabości. Tak, mój wzrok się psuje, musiałem to przyznać przed sobą, ale z drugiej strony to była ulga właśnie, że wreszcie nie muszę mrużyć oczu i że nie muszę już się bać tego, że wsiądę do niewłaściwego autobusu. Amerykański pisarz i filozof Henry David Thoreau powiedział kiedyś: nie to, na co patrzysz, ma znaczenie, ale to, co widzisz. A Jezus z Nazaretu zwracał uwagę swoim naśladowcom: oko jest światłem ciała. Jeśli twoje oko jest zdrowe, to całe twoje ciało będzie w światłości. A zatem to, jak patrzymy i to, co widzimy, ma znaczenie dla tego, jak żyjemy i jak postępujemy. A jeżeli z jakiegoś powodu nie widzimy wyraźnie, potrzebujemy korekty, żeby nie wsiąść do niewłaściwego autobusu, czyli żeby zwyczajnie nie pobłądzić. I przełom roku to z reguły moment, kiedy możemy wyostrzyć swoje spojrzenie. Patrzymy za siebie na to, co ten rok nam przyniósł i próbujemy patrzeć do przodu, zastanawiając się, co takiego dobrego przyniesie nam rok następny. Mamy nadzieję, że dobrego. Dokonujemy jakiejś analizy, podsumowujemy to, co faktycznie było ważne w tym roku i zastanawiamy się, w jaki sposób to, czego nauczyliśmy się, będzie miało wpływ na to, co będziemy robić, lub jeszcze ważniejsze, to, kim będziemy się stawać w tym roku, który jest przed nami. I nasze odpowiedzi, tak jak tutaj siedzimy, wszystkich z nas, będą się różnić, tak jak my wszyscy różnimy się od siebie. W końcu każdy z nas ma swój kontekst rodzinny, społeczny czy zawodowy. Jednak tym, co łączy nas, a przynajmniej większość z nas, to fakt, że większość z nas postanowiła w swoim życiu pójść za Jezusem i podporządkować Mu swoje życie. A niektórzy z nas, być może na tej sali dzisiaj, rozważają taką właśnie możliwość. Żeby więc iść we właściwym kierunku, potrzebujemy wyraźnie zobaczyć, co to za kierunek. To wspólne patrzenie łączy nas i chociaż możemy różnić się co do pewnych szczegółów, to zasadniczym pytaniem, przed którym stajemy jako osoby, które zdecydowały się pójść za Jezusem i podporządkować Mu swoje życie, albo rozważamy tę możliwość, kluczowym pytaniem jest, kim mamy być i co robić jako naśladowcy Chrystusa. Innymi słowy, kim jest naśladowca Chrystusa, po czym można go poznać i co robi naśladowca Chrystusa, żeby można było rozpoznać, czym to różni się od innych rzeczy. I można powiedzieć wiele, że to oczywiście to temat, który mógłby być tematem kolejnej serii kazań, nie moglibyśmy o tym mówić bardzo wiele, ale ja dzisiaj chciałbym uprościć to, jak tylko jest to możliwe i sprowadzić to do dosłownie dwóch miejsc. Można powiedzieć, że nasze życie chrześcijańskie rozwieszone jest między dwoma nakazami Jezusa. Wszystko, cały Nowy Testament sprowadza się do dwóch nakazów Jezusa, które ten pozostawił swoim uczniom, czyli osobom, które decydują się nie tylko chodzić do kościoła, nie tylko słuchać kazań, nie tylko uczestniczyć w jakichś religijnych sytuacjach, ale Jezus powiedział to do ludzi, którzy postanowili praktykować życie u Niego. Wybrać się do Niego na praktykę i powiedzieć, dobrze, to teraz Ty będziesz moim mistrzem, a ja jako dobry praktykant będę patrzył na to, co Ty robisz i będę starał się Ciebie naśladować. I to nasze życie chrześcijańskie rozpięte jest między tymi dwoma nakazami, o których chciałbym za chwilę krótko powiedzieć. Wszyscy doskonale je znacie. Mam nadzieję, że one nie będą dla Was wielkim zaskoczeniem. Pierwsze z tych nakazów nazywamy przykazaniem miłości albo największym przykazaniem. W Ewangelii Łukasza czytamy, oto powstał pewien znawca prawa i chcąc wystawić Jezusa na próbę, zapytał: nauczycielu, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne? W odpowiedzi usłyszał: a co jest napisane w prawie, jak czytasz? Znawca zacytował: masz kochać Pana, swego Boga, całym swoim sercem, z całej swojej duszy, każdą swoją myślą i ze wszystkich swych sił. To znał każdy młody chłopak, każda osoba w Izraelu, ponieważ było to słynne Szema Izrael wypowiedziane w 5, 6 rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa, modlitwa, którą każdy Żyd przynajmniej 3 razy dziennie recytował w ciągu dnia. A dalej dodaje, a swojego bliźniego jak samego siebie, i to jest fragment z Księgi Kapłańskiej, który ten człowiek połączył w jedno. I Jezus powiedział, odpowiedziałeś poprawnie, tak postępuj, a będziesz żył. I to przykazanie, albo jak nazywa je chrześcijański autor i pisarz Scott McKnight, credo Jezusa, credo, czyli coś, według czego mamy żyć, mamy na coś, co mamy, według czego mamy orientować swoje życie, czyli kochać Boga i kochać ludzi, zostanie później jeszcze wielokrotnie rozwinięte i uszczegółowione przez samego Jezusa. Jezus mówi, miłujcie nieprzyjaciół swoich, czyli nie tylko tych, których lubimy, ale miłujcie tych, módlcie się za tych, którzy was prześladują. Miłujcie się wzajemnie, jak ja was umiłowałem. Potem świat pozna, że jesteście moimi naśladowcami, że miłość wzajemną mieć będziecie. Ten temat miłości został też rozwinięty przez jego uczniów, autorów pism Nowego Testamentu. Apostoł Jan napisał, Bóg jest miłością. Boga nikt nigdy nie widział, jeżeli jednak kochamy się wzajemnie, Bóg trwa w nas, jego miłość osiągnęła w nas doskonałość. Apostoł Piotr dodaje, pokochajmy jedni drugich czystym sercem, serdecznie. Apostoł Jan mówi bardzo wyraźnie, kto nie kocha bliźniego, którego widzi, nie może twierdzić, że kocha Boga, którego nie widzi. Miłość zakorzeniona w Chrystusie ma być papierkiem lakmusowym jego naśladowców. Jezus mówi, po tym świat pozna. To ma być to, co ma wyróżnić jego uczniów z całego świata, w którym będą się poruszać. Apostoł Paweł w 1 liście do Koryntian w 13 rozdziale definiuje, jak ta miłość ma wyglądać. Jest cierpliwa, cierpliwie czeka, nie zazdrości, nie wynosi się, nie prowadzi rachunku krzywd. Miłość wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, nigdy nie ustaje. A w liście do Galacjan wymienia ją jako pierwszą część składową życia przemienianego i prowadzonego przez Ducha Świętego. Coś w jeszcze innym liście, liście do Efezjan. Apostoł Paweł opisuje dojrzałych uczniów Jezusa jako prawdomównych w miłości, bo w Jezusie te dwie rzeczy, prawda i miłość, były nierozdzielne, nierozłączne. A zatem przykazanie miłości, albo największe przykazanie. To pierwszy nakaz, pierwsza soczewka, przez którą patrzymy na nasze życie i zastanawiamy się, jak kochamy. Jak kochamy? Na ile miłość do Boga i ludzi została w nas uformowana albo jest w nas formowana. I ostatecznie to jak kochamy, świadczy o tym, w kogo wierzymy. Drugim nakazem, który zostawił nam nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus, to wielki nakaz misyjny, zwany też wielkim posłannictwem. To były już końcowe dni Jezusa na ziemi, 11 uczniów po Jego zmartwychwstaniu. Udało się natomiast do Galilei na górę, którą wskazał im Jezus, pisze ewangelista Mateusz. A gdy Go zobaczyli, złożyli Mu pokłon, choć niektórzy wątpili. A Jezus podszedł i zwrócił się do nich w tych słowach: otrzymałem wszelką władzę w niebie i na ziemi. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów albo pośród wszystkich grup etnicznych dosłownie. Chrzcijcie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż po kres tego wieku. Jezus posyła swoich uczniów, aby mając ze sobą tylko Jego moc i Jego obecność, nic więcej. Dlatego ten nakaz jest tak uniwersalny, ponieważ on się nie sprowadza, on nie ma wymiaru geograficznego, on nie jest powiązany z tym, czy jesteśmy biedni, bogaci, wyedukowani, czy niewyedukowani. On nie odnosi się, nie tworzy żadnych barier. Jedyną rzeczą, której potrzebujemy, to jest to, że dana mi jest wszelka moc, czy wszelki autorytet, władza na niebie, na ziemi. A na koniec Jezus mówi: jestem z wami przez wszystkie dni. Jego moc i Jego obecność. I w te klamry Jego mocy i Jego obecności Jezus daje nam zadanie, jakim jest zaniesienie dobrej nowiny o Nim do wszystkich narodów i czynienie uczniami wszystkich ludzi. Uczniami, czyli naśladowcami Jezusa, tak jak On zrobił to z nimi, zapraszając ich i mówiąc: chodź za mną. A my mówimy: chodź za Jezusem, chodź za mną, tak jak ja idę za Jezusem. Chrzest będzie widocznym znakiem przyznania się do Jezusa wobec świata, a przestrzeganie Jego przykazań i to, co za tym idzie, czyli zmiana życia, będzie świadectwem przynależności do Jezusa. I realizację tego zadania, nakazu w praktyce najlepiej pokazuje Księga Dziejów Apostolskich, albo jak inny chrześcijański pisarz John Stott uważa, że powinno się ją nazywać: kontynuacja słów i nauczania Jezusa w mocy Ducha Świętego przez Jego apostołów. Ponieważ to nie jest odrębna księga i to nie są jakieś odrębne dzieje, ale Łukasz, ewangelista, pisząc drugi tom swojego dzieła, daje wyraźnie do zrozumienia, że to jest kontynuacja tego, co Jezus zapoczątkował, a później przez moc Ducha Świętego jest prowadzone przez Jego uczniów. Jest to spisana przez ewangelistę Łukasza historia rozwoju pierwszego Kościoła i tego, w jaki sposób dobra nowina o Jezusie przekraczała kolejne granice etniczne, religijne, polityczne, społeczne, tworząc z inicjatywy apostołów pierwsze wspólnoty uczniów Jezusa, zwane eklezja, czyli Kościół, wspólnota wywołanych. Wszędzie tam, gdzie pojawiało się więcej niż jeden, dwóch, trzech uczniów, zaraz tworzyła się wspólnota i tak powstawał Kościół. Nie z jakiegoś nadania odgórnego, nie dlatego, że ktoś coś kazał, tylko tam, gdzie pojawiali się uczniowie, tam pojawiały się wspólnoty i tam pojawiał się Kościół, a nie odwrotnie. Historie zawarte w tej księdze po dziś dzień inspirują naśladowców Jezusa, aby zanieść dobrą nowinę o Nim do najdalszych zakątków świata i czynić Jego uczniami wszystkich, którzy w Niego uwierzą. A zatem wielki nakaz misyjny albo wielkie posłannictwo to drugi nakaz obok największego przykazania. To drugi nakaz i druga soczewka, przez którą przyglądamy się naszemu życiu i zastanawiamy się, w jaki sposób jesteśmy zaangażowani w misję opowiadania innym o tym, czego sami doświadczyliśmy w relacji z Jezusem. I w ten sposób towarzyszymy innym w stawaniu się Jego uczniami. Nie tylko prowadzimy ich do momentu, kiedy w Jezusa uwierzą, nie tylko zanurzamy ich w wodzie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ale później towarzyszymy im w tej drodze, ucząc się razem, ucząc ich, ucząc się nawzajem tego, co to znaczy przestrzegać tego wszystkiego, czego Jezus nauczał. Jak powiedziałem wcześniej, nasze doświadczenie chrześcijańskie rozpięte jest między tymi dwoma nakazami. Z jednej strony mamy kochać Boga i ludzi, z drugiej mamy czynić uczniami Jezusa innych. I każdy z tych nakazów, czy każdy z tych przykazań ma swoje bardzo konkretne, bardzo praktyczne konsekwencje. Pierwszy z nich, największe przykazanie, znajduje swój wyraz w procesie, który w historii Kościoła nazywamy duchową formacją. Duchowa formacja, czyli proces, w którym znajdujemy się od momentu, kiedy Chrystus staje się naszym Panem i Zbawicielem i zaczyna nas przemieniać. Wszyscy zostaliśmy stworzeni przez Boga na obraz Boga. I to się nie zmienia. Jednak w wyniku upadku ten obraz został w nas zaburzony przez grzech i dzięki Jezusowi, Jego śmierci i zmartwychwstaniu dostaliśmy szansę, jak to napisał pięknie apostoł Paweł w liście do Kolosan, rozpoznać w sobie na nowo obraz Boga Stwórcy. To jedno z moich ulubionych zdań w Nowym Testamencie. Rozpoznać w sobie, Bóg daje nam szansę rozpoznać w sobie, dzięki Jezusowi, dzięki mocy Ducha Świętego, rozpoznać w sobie na nowo obraz Boga Stwórcy, obraz, na który zostaliśmy stworzeni. Ale nie dzieje się to z dnia na dzień. To proces przemiany, który trwa całe życie, często bardzo bolesny, często bardzo frustrujący. Apostoł Paweł w liście do Galacjan w 4 rozdziale napisał: dzieci moje, znowu w bólach was rodzę, dopóki Chrystus nie będzie w was ukształtowany. Paweł mówi, to wymaga wiele ode mnie i znowu musimy wrócić do pewnych rzeczy i znowu musimy zacząć od początku i znowu w bólach was rodzę, dopóki Chrystus nie będzie w was ukształtowany. A bycie dojrzałym uczniem Jezusa, jak wspomnieliśmy wcześniej, to bycie człowiekiem, w którego życiu widać wyraźnie prawdę i miłość jednocześnie. Innymi słowy, duchowa formacja to proces bycia kształtowanym przez Ducha Świętego jako osoba pełna łaski, pełna miłości i prawdy w Chrystusie. Jesteśmy stworzeni na obraz Boga, ale dzięki kształtowaniu w nas osoby Jezusa, obrazu Boga, imago Dei, czyli obraz Boga i stawanie się do Niego podobnymi, ten obraz Boga Stwórcy staje się w nas wyraźny i widoczny dla innych. I ten proces zmiany zachodzi w nas i wyraża się w tym, jak kochamy Boga i ludzi całym sobą. I wiele rzeczy, które robimy w społeczności chrześcijańskiej, to my i nie tylko, generalnie wiele rzeczy w chrześcijańskim świecie pomaga nam w tym, żeby stawać się bardziej podobnymi do Chrystusa. Praktykowanie wspólnoty jest jedną z nich. Kiedy spotykamy ludzi różnych od nas, nagle okazuje się, że nam się wydawało, że wszystkich kochamy, że jesteśmy tak bardzo kochającymi ludźmi. Tylko jest ta jedna osoba, której gdyby jej nie było, to byłoby nam łatwiej kochać innych ludzi. I nagle okazuje się, że to coś wskazuje nam na coś w naszym życiu, co musi być zmienione, a jeszcze większy problem jest taki, kiedy ta jedyna osoba w tej wspólnocie, która przeszkadza nam być osobą pełną miłości, to nasza żona, albo nasz mąż, albo nasze dziecko. No, wtedy już w ogóle nie mamy wyjścia. I to jeszcze bardziej pokazuje nam, ile pracy ma w nas do wykonania Duch Święty, abyśmy mogli wypełnić to największe przykazanie, które Jezus nam dał. A drugi z tych nakazów, wielkie posłannictwo, znajduje swój wyraz w tym, co nazywamy działaniami misyjnymi albo misyjnym stylem życia. Stylem życia, który zorientowany jest na to, żeby wszystkim tym, co robimy i co mówimy, jak żyjemy, pokazywać innym Boga. Te działania misyjne, czy można byłoby je ująć tak ładnie z hasłem, które też często powtarzamy w naszej społeczności, Missio Dei, czyli misja Boga. Misja Boga w tym świecie, której celem jest całkowite odkupienie ludzkości. Bóg chce, aby wszyscy ludzie, jacy są na tym świecie, mogli Go poznać, rozpoznać w Nim tego, kim On naprawdę jest, zwrócić swoje serca w Jego stronę i doświadczyć łaski odkupienia i zbawienia na zawsze. To znaczy, żeby mogli spędzić wieczność w Jego obecności. Moment śmierci i zmartwychwstania Jezusa był momentem przełomowym w tej misji, ponieważ umożliwił to odkupienie z łaski przez wiarę dla wszystkich, którzy uznają Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela i podporządkowują Mu swoje życie we wszystkich wymiarach. Apostoł Paweł pisał w liście do Rzymian w 10 rozdziale, że każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Ale zaraz potem dodaje, jak jednak mają wzywać, skoro w Niego nie uwierzyli? A jak wierzyć? Jak uwierzyć, skoro Go nie słyszeli? A jak usłyszeć bez kogoś, kto głosi? A jak głosić, gdy ktoś nie został posłany? Dlatego czytamy w pisze apostoł Paweł, jakże piękne są stopy tych, którzy przychodzą z dobrymi wieściami, którzy niosą dobrą nowinę. I dlatego jako naśladowcy Chrystusa podejmujemy różne działania, które mają na celu przybliżyć osobę Jezusa innym ludziom. Czy to wspólnie, poprzez działanie takie jak podróż do Betlejem, gdzie możemy historię Jezusa opowiedzieć tysiącom ludzi i sami również zaangażować się w jej opowiadanie albo bycie częścią tego wydarzenia, mieć swój udział w opowiadaniu o Jezusie innym. Albo męska sprawa, albo spotkanie kobiet, albo spotkania flow, czy wyjazdy, smaki życia, różnego rodzaju momenty, kiedy możemy nie tylko budować swoje życie, ale możemy też tę dobrą nowinę opowiedzieć innym. Nasze wyjazdy misyjne do Zimbabwe, do Kenii, do Użgorodu, do Izraela, te wszystkie inne miejsca, w których byliśmy. To wszystko jest częścią właśnie tego procesu i możemy to robić razem. Wszystkie nasze obozy za Kościelu, wszystko to, co wydarza się w ramach Kościoła, szeroko rozumianego Kościoła, ale też nasze indywidualne praktykowanie gościnności, nasze osobiste dzielenie się dobrą nowiną z ludźmi, którzy żyją wokół nas, nasze bezinteresowne służenie ludziom, którzy są obok nas, którzy mieszkają drzwi w drzwi z nami i nie znają Jezusa i może nigdy się nie dowiedzą, jeżeli nie pójdziemy do nich i się z nimi nie zaprzyjaźnimy, jeżeli nie zrobimy czegoś wobec nich, co pokaże im, że Bóg jest żywy w naszym życiu, że to nie jest tylko jakaś litera, czy jakiś rytuał, czy jakaś religijność pusta i martwa, ale że jest to wiara, którą żyjemy na co dzień. I tak jak duchowa formacja dzieje się w nas, tak w przypadku nakazu misyjnego wszystko dzieje się przez nas. Boga narzędziem jest człowiek, nie inaczej. Bóg mógłby mocą swojego Ducha Świętego powalić wszystkich na kolana, tylko dlaczego miałby to robić? Bogu nie zależy na nikim, kto miałby przyjąć po prostu Jego imię, Jego osobę, od tak dlatego, że Bóg tego chce. I dlatego Bożym narzędziem działania jest zawsze człowiek. I On używa nas jako ludzi, jako swoich naśladowców do tego, aby opowiedzieć o Jezusie dobrą nowinę tak, żeby jak najwięcej ludzi mogło stać się Jego uczniami. Wiem i zdaję sobie sprawę z tego, że dla wielu z was rzeczy, które opisuję, wydają się być wam pewnie dość oczywiste. Problem Kościoła, zwłaszcza na przestrzeni ostatniego stulecia, problem Kościoła polega na tym, że próbowano przedstawiać te dwa nakazy zupełnie nieświadomie, często bezwiednie, ale poprzez to, w jaki sposób o nich mówiono, próbuje się przedstawiać te dwa nakazy jako dwie przeciwstawne sobie strategie naśladowania Jezusa w tym świecie. Kładąc nacisk na jedną albo na drugą. Jedni mówili, musimy ewangelizować, musimy iść dalej, musimy iść i głosić dobrą nowinę wszystkim, bo ludzie umierają bez Jezusa. To prawda. Inni mówili, musimy uczyć siebie i uczyć innych, przestrzegać wszystkiego, co Jezus nam nakazał, żeby kochać Boga i kochać ludzi tak, jak On tego od nas oczekuje. To prawda. Pierwsi mówili, oczywiście, musimy kochać Boga i ludzi, ale przede wszystkim powinniśmy innych dla Niego pozyskać. Prawda? Drudzy mówili, oczywiście, musimy pozyskać dla Jezusa kolejnych uczniów, ale przede wszystkim musimy skupić się sami na byciu Jego uczniami. To już brzmi prawdziwie. I w ten sposób do myślenia chrześcijańskiego, do naszego chrześcijańskiego myślenia wkradł się fałszywy dylemat, którego w ogóle nie ma na kartach Pisma Świętego, ale który pojawił się zupełnie może nawet niechcący i którego czasami my również padamy w pewnym sensie ofiarami. A ten fałszywy dylemat to dylemat, w którym misja Boga zostaje może nie przeciwstawiona, ale postawiona wyżej niż obraz Boga, który Bóg chce uczynić w nas i na odwrót. Ten dylemat przekłada się bardzo poważnie na praktyczne życie lokalnej wspólnoty. No bo można byłoby zadać sobie pytanie, czego jest u nas więcej? Działania dla Boga i Jego misji? czy skupianie się na tym, jak On formuje swój obraz w nas. A ten dylemat jest też obecny często w naszym osobistym życiu z Jezusem, bardziej niż nam się wydaje. Bo w zależności od tego, jaką mamy osobowość i jaką mamy tendencję w życiu, jakie mamy preferencje, życiowe preferencje, skłaniamy się ku temu, żeby wybierać wielkie posłannictwo często kosztem największego przykazania i odwrotnie. Ekstrawertycy i sangwinicy częściej będą zwracać nam uwagę na potrzebę niesienia Ewangelii aż po krańce ziemi i działania. Działania. Wiem, o czym mówię. Introwertycy i melancholicy mają skłonność do podkreślania potrzeby zwracania uwagi na to, co Bóg czyni w nas, do refleksyjnego zatrzymania się, do refleksji na tym, czy i ile kochamy Boga i innych, refleksji na tym, w jaki sposób w ogóle funkcjonujemy w ramach naszej społeczności, czy kochamy wystarczająco innych ludzi, czy każdy ma swoje miejsce, czy każdy jest zaopiekowany. Jedno i drugie jest ważne. Ale jeżeli nie będziemy uważni, jeżeli w jakiś nieostrożny sposób przyjmiemy, że mi bardziej pasuje kochać ludzi i być z tymi, którzy są częścią Jego Kościoła, niż to, żeby zanieść dobrą nowinę do tych, którzy Boga nie znają, którzy żyją w grzesznym świecie, w grzeszny sposób, z dala od Niego. Albo jeżeli powiemy, co mnie tam obchodzą ludzie w Kościele, co mnie tam obchodzi wspólnota ludzi, których mam kochać, ja chcę iść przede wszystkim i opowiedzieć Ewangelię innym, aż po krańce ziemi. A miłość sama przyjdzie. Albo niech ludźmi w Kościele zajmą się inni, bo ja nie mam czasu do budowania trwałych, głębokich relacji miłości w Kościele. Też pójdziemy nie w tą stronę, którą trzeba. Wiem, że przerysowuję, ale mam nadzieję, że rozumiecie to, co próbuję nam powiedzieć. Jeżeli nie będziemy uważni, możemy stać się jak ludzie, którzy patrzą na życie zamiast przez duchowe okulary, gdzie dwa szkła są konieczne, to raczej przez binokl albo przez okulary, w których jedna z soczewek ma zbyt mało lub zbyt dużo dioptrii i przez to, choć patrzymy, to nie widzimy wyraźnie i właściwie tego, co przed nami. Niby oba szkła są na naszym nosie, ale obraz chrześcijańskiego życia jest przesterowany w jedną albo w drugą stronę. I patrząc na całość nauczania Pisma Świętego, a zwłaszcza Nowego Testamentu, możemy jednak z całą pewnością stwierdzić, że Kościół to miejsce, w którym obraz Boga, imago Dei, obraz Boga, który Bóg kształtuje w nas, spotyka się z misją Boga, misio Dei, czyli misją, którą Bóg realizuje poprzez nas. Dlatego zamiast skupiać się głównie na formacji albo skupiać się głównie na misji, chciałem zaproponować i powiedzieć, wiem, że to pewnie stanie się oczywiste dla was, ale tak dla naszego użytku, ilekroć będziemy może o tym rozmawiać albo przyglądać się różnym aspektom takiego chrześcijańskiego życia, chciałem zachęcić nas do tego, żebyśmy ustawili swoje duchowe okulary na formisję, gdzie obraz Boga spotyka się z misją Boga. Wiem, że takie słowo nie istnieje, zdaję sobie z tego sprawę, ale może istnieć. Formisja. Chodzi o to, żebyśmy zgodnie z napomnieniem Jezusa mieli zdrowe oko, mieli zdrowe okulary, przez które będziemy patrzeć na nasze życie i jeżeli trzeba, to podkręcić jedną dioptrię albo zmniejszyć drugą. Formisja to sposób patrzenia na życie, w którym nasze osobowości i nasze preferencje ustępują temu, czego oczekuje od nas Bóg. Tym bardziej, że oba te nakazy nie są ze sobą sprzeczne, ale są ze sobą sprzężone. Jak to powiedział jeden kaznodzieja, największe przykazanie, czyli przykazanie miłości, najpełniej wyraża się w wielkim posłannictwie. Innymi słowy, miłość do Boga i ludzi motywuje nas do tego, żeby opowiedzieć o Jego miłości innym. I w ten sposób misja Boga tworzy ramy, w których rozwijać się może formacja, albo inaczej mówiąc, jesteśmy formowani czy kształtowani przez Ducha Świętego na obraz i podobieństwo Boga, będąc jednocześnie zaangażowanymi w Jego misję. Kiedy przyjrzycie się sobie, to zobaczycie, że coś ważnego dzieje się w nas, kiedy dzielimy się dobrą nowiną z innymi. Kiedy opowiadamy o Bogu innym. Coś ważnego wydarza się w nas. Nagle okazuje się, że musimy szukać odpowiedzi na pewne pytania, na które wcześniej nie odpowiadaliśmy, bo było to dla nas oczywiste, albo inni nam tych pytań nie zadawali. Nagle musimy sami zajrzeć do Pisma Świętego i odpowiedzieć na pytania, co takiego Pismo Święte mówi na ten temat. A jednocześnie, kiedy Bóg zmienia nas i nasze serce, nie możemy nie pójść, nie możemy nie iść i nie opowiedzieć o tym innym. Jedno nie może istnieć bez drugiego. Przemieniony człowiek to misyjny człowiek, a człowiek, który idzie, żyje misją, nie może nie być przemieniony. Dlatego formisja. Zapraszamy wszystkich do relacji z Chrystusem. To misja, który zmienia wszystko. To formacja. Nie tyle okoliczności życia wokół nas, ale zmienia wszystko w nas. Zmienia nasz sposób patrzenia i myślenia. I żeby pomóc nam to przełożyć na obraz codzienności w 2025 roku i nie tylko, chciałem nas zachęcić gorąco do tego, do lektury książki, którą już wcześniej tu wspominaliśmy. Wiem, że wielu z was kupiło i zaczęło czytać i naprawdę szczerze zachęcam. Rzadko kiedy staję i polecam jedną książkę, ale gdybym miał polecić jedną książkę oprócz Biblii dzisiaj, to bym powiedział, kup książkę Johna Marka Comera Praktykowanie drogi. W księgarni Sharon wysyłkowo możesz zamówić. Warta jest jednego McDonalda, którego nie zjesz, po to, żeby móc przyjrzeć się Bogu i przyjrzeć się sobie. Ta książka to zaproszenie do praktykowania drogi Jezusa w formisji, w świecie wielu dróg i praktykowania Go czy naśladowania Go jako jedynego mistrza w świecie wielu nauczycieli. Prostota i zaproszenie Comera sprowadza się do trzech krótkich zdań. Być z Jezusem, stawać się jak Jezus i robić to, co Jezus. Myślę sobie, że jeżeli ktoś mógłby dostać nagrodę za uproszczenie całego Nowego Testamentu i sprowadzenie go do trzech prostych zdań, to byłby to John Mark Comer. I patrząc na nadchodzący 2025 rok i ustawiając swoje duchowe okulary tak, aby przyglądać się swojej relacji z Bogiem i ludźmi przez pryzmat formisji, chciałem zachęcić nas do tego, żeby każdy z nas, tak jak siedzimy, przez tych ostatnich kilka minut spróbował wejrzeć w swoje serce. I zamiast mi mówić wam, co macie zrobić albo z czym powinniśmy się tutaj pozmagać, to chciałem zachęcić nas do tego, żeby każdy z was mógł przyjrzeć się swojemu życiu, swojemu sercu i zastanowić się, w której sferze najbardziej potrzebuje wyostrzenia dioptrii. W której z tych trzech sfer potrzebuje, wchodząc w 2025 rok, szczególnie ułożyć sobie moje patrzenie, tak żebym widział właściwie, żebym nie miał przekrzywionego albo zamazanego obrazu, abym nie patrzył jednym okiem, ale patrzył dwoma oczami i patrzył i widział wyraźnie. Zacznijmy od Missio Dei, czyli robić to, co Jezus. Bo przecież robić to, co Jezus, to nic innego, jak właśnie misja Boga. I za chwilę będę czytał kilka pytań. Te pytania niech będą pytaniami, nad którymi możesz rozważać te rzeczy w swoim sercu. Możesz myśleć nad nimi, możesz sobie je zapisać. Robić to, co Jezus. Jezus powiedział, Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło. Więc w jakim stopniu, kiedy siedzisz przed Bogiem, w jakim stopniu misja Jezusa znajduje swój wyraz w moim życiu? komu i kiedy ostatnio opowiedziałem o Jezusie i o tym, co uczynił w moim życiu. W jaki sposób mój dom jest miejscem, do którego zapraszam tych, którzy Boga nie znają. Jaki jest mój udział w misji Jezusa w moim mieście, w moim kraju, na świecie? O kogo powinienem albo powinnam się modlić, żeby móc podzielić się z nim albo z nią Ewangelią? Stawać się jak Jezus. Imago Dei, czyli obraz Boga w nas. Jezus powiedział, to jest moje przykazanie, kochajcie się nawzajem, jak ja was ukochałem. Największą miłość okazuje ten, kto swoje życie oddaje za przyjaciół. Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli czynicie to, co wam przykazuję. A zatem w jaki sposób okazuję miłość osobom mi bliskim? W jaki sposób okazuję miłość tym, którzy są wobec mnie wrogo nastawieni? W jakiej sferze mojego życia potrzebuję przemiany, aby móc lepiej kochać? Co mi przeszkadza kochać? Jaki grzech ciągle wraca do mnie i przeszkadza mi w tym, aby Chrystus został we mnie ukształtowany? Robić to, co Jezus? Stawać się jak Jezus? Misja i formacja. Żeby jednak formisja mogła mieć miejsce, potrzebujemy czasu. Potrzebujemy czasu, aby zwyczajnie być z Jezusem i dlatego pozwoliłem sobie odwrócić tę kolejność, bo być może jest tak, że to właśnie ta rzecz, ta sfera naszej relacji z Bogiem, to przestrzeń Twojego życia, w której potrzebujesz najwięcej wsparcia i najwięcej naostrzenia. Zaangażowanie misyjne bez bliskości z Jezusem sprowadza się do bycia aktywistą. Dobrym, fajnym, zaangażowanym, ale tylko aktywistą. Formacja duchowa bez bliskości z Jezusem łatwo przeradza się w legalizm, w którym nie o miłość już chodzi, ale o przestrzeganie religijnych rytuałów, pustych tradycji, praktykowanie rzeczy, które niewiele dla nas znaczą, ale dobrze wyglądają. Bycie z Jezusem wymaga jednak czasu i przestrzeni, a zaczyna się od spowolnienia i od wyciszenia, o których mówiliśmy na początku tego roku. I próbowaliśmy wprowadzić w życie na różne sposoby, bo jak powiedział Henry Nouwen, bez ciszy i odosobnienia duchowe życie praktycznie nie istnieje. Jest praktycznie niemożliwe. Dlatego nasza trzecia modlitwa: być z Jezusem. Ta sfera życia, czy ta przestrzeń naszej relacji z Jezusem, od której wszystko inne się zaczyna, ta, która jest fundamentem dla formisji. Jezus powiedział, ja jestem winoroślą, a wy pędami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nie jesteście w stanie nic uczynić. Więc czego potrzebujesz? aby móc bliżej trwać w relacji z Jezusem w 2025 roku. Uwierz mi, jest wiele pytań związanych z tym, jak będziesz wyglądał i z tym, ile będziesz zarabiał, ale nie ma pytania bardziej fundamentalnego i nie ma i odpowiedź na pytanie, jeżeli chodzi o Twój kalendarz, to pytanie, nie ma odpowiedzi znaczącej, bardziej znaczącej niż odpowiedź na to pytanie w kontekście Twojego kalendarza i tego, jak układasz rytmy swojego życia. Co Ci najbardziej przeszkadza, aby budować bliską relację z Jezusem i co możesz z tym zrobić? W jaki sposób udaje Ci się praktykować przynajmniej 5 minut ciszy dziennie, codziennie? A jaka praktyka z życia Jezusa albo z życia pierwszego Kościoła jest dla Ciebie najbardziej pomocna, żeby być z Jezusem? Ktoś kiedyś zapytał Dallasa Willarda, jak zostać świętym. Willard odpowiedział: robić kolejną właściwą rzecz. Nie wszystkie naraz. Nie myśleć o tym, że tego jest za dużo, to nie dam rady. Nie. Robić tą kolejną właściwą rzecz. A zatem, jaka jest ta kolejna właściwa rzecz w miejscu, w którym jesteś dzisiaj, u progu 2025 roku, aby obraz Boga w Tobie znalazł swój wyraz w misji Boga przez Ciebie. Bo żeby stawać się jak Jezus i robić to, co On robił, musisz nauczyć się być z Nim w każdej chwili swojego życia. I nie ma innej drogi, ale ta droga jest warta praktykowania.